Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykańscy dyplomaci pełnią służbę kapłańską, wskazał papież przygotowującym się do niej księżom.
W Mediolanii odbył się pogrzeb zamordowanego w Turcji biskupa Padoweze.
Zwolnienie chorego więźnia na Kubie episkopat uważa za zachęcający krok, czeka jednak na dalsze.
14 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Reprezentowanie dyplomatyczne papieża nie jest tylko czymś formalnym, ma wiele głębsze znaczenie, wiążąc się z udziałem w trosce biskupa Rzymu o wszystkie kościoły, powiedział Benedykt XVI do przyszłych watykańskich dyplomatów. Jak zawsze pod koniec roku akademickiego Ojciec Święty spotkał księży przygotowujących się do tej służby w Papieskiej Akademii Kościelnej. Wskazał im, że winni dbać o głęboką jedność z następcą Piotra i jego nauczaniem oraz troszczyć się o kościelną komunię. Są kanałami komunikacji między kościołami lokalnymi a stolicą apostolską. Mają dawać papieżowi i jego współpracownikom obiektywne informacje o rzeczywistości kościelnej i społecznej, w której żyją, a zarazem przekazywać wskazania stolicy apostolskiej nie biurokratycznie, ale z głęboką miłością do kościoła. Wtedy watykański dyplomata staje się znakiem obecności i miłości papieża, zauważył Benedykt XVI. Jest to z korzyścią dla wszystkich kościołów partykularnych, zwłaszcza w delikatnych czy trudnych sytuacjach, w jakich z różnych względów znajduje się wspólnota chrześcijańska.
Chodzi, jak widać, o autentyczną służbę kapłańską, będącą w bliskiej analogii z reprezentowaniem Chrystusa przez kapłana, co ma z samej natury wymiar ofiarny. Stąd właśnie wynika szczególny styl reprezentacji, jaką będziecie powołani pełnić wobec władz państwowych czy organizacji międzynarodowych. Tam bowiem również sposób obecności nuncjusza, delegata apostolskiego czy stałego obserwatora określa nie tylko środowisko, w jakim działa, ale przede wszystkim i zasadniczo ten, kogo mają reprezentować. Dlatego stanowisko przedstawiciela papieskiego jest szczególne w porównaniu do innych ambasadorów czy wysłanników. Zawsze bowiem utożsamiać się go będzie głęboko w sensie nadprzyrodzonym z tym, kogo reprezentuje. Być rzecznikiem namiestnika Chrystusowego może być zobowiązujące, nieraz bardzo wymagające, ale nigdy dręczące czy bezosobowe. Staje się natomiast oryginalnym sposobem realizacji własnego powołania kapłańskiego.
W Papieskiej Akademii Kościelnej przygotowywało się w tym roku do watykańskiej służby dyplomatycznej 36 księży z kilkunastu krajów różnych części świata. Przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej znajdują się obecnie w ponad 150 państwach.
Ojciec Święty jednoczy się w modlitwie za duszę tego umiłowanego pasterza i w dziękczynieniu za jego hojne świadectwo Ewangelii oraz zdecydowane zaangażowanie na rzecz dialogu i pojednania, jakie charakteryzowało jego kapłańskie życie i posługę biskupiom. Te słowa telegramu wystosowane w imieniu Benedykta XVI przez kardynała sekretarza stanu odczytano podczas pogrzebu biskupa Luigiego Padoveze, który odbył się w Mediolanie. Pożegnanie zamordowanego w Turcji włoskiego misjonarza zgromadziło tłumy wiernych, około 200 kapłanów i 40 biskupów, w tym delegacje sekretarzy Konferencji Episkopatów Europy. Papieża reprezentował arcybiskup Edmond Farad, były nuncjusz w Turcji, który przed 6 laty konsekrował ojca Padoveze po jego nominacji na wikariusza apostolskiego Anatolii.
Mszy pogrzebowej w mediolańskiej katedrze przewodniczył kardynał Dionigi Tetamanzi. W homilii arcybiskup stolicy Lombardii stwierdził, że zmarły był prawdziwym budowniczym pojednania i pokoju, poczynając od wzajemnego poszanowania i braterskiej otwartości. Dodał przy tym, iż na jego przykładzie spełniają się słowa Jezusa o ziarnie pszenicznym, które musi obumrzeć w ziemi, aby wydać plon obfity. Pszenicznym ziarnem, które niepostrzeżenie przynosi owoc, był ojciec Luigi ze swym niestrudzonym wysiłkiem budowania przestrzeni dialogu i spotkania kultur, religii i samych chrześcijan między sobą, stwierdził kardynał Tetamanzi. Zapewnił też niewielką wspólnotę katolicką w Turcji o pamięci, jaką Kościół powszechny ją otacza w jej męczeńskiej codzienności wiary i życia.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zapoznaje się z myślą społeczną Benedykta XVI. Razem z papieską Radą Justitia et Pax zorganizowała ona dziś w Rzymie jednodniowe seminarium poświęcone przedsiębiorczości społecznej w świetle nauczania Kościoła. Seminarium to wpisuje się w program szerokich konsultacji prowadzonych przez tę organizację na temat niezbędnych zmian, jakie muszą nastąpić w światowej gospodarce. Chodzi tu zwłaszcza o zagwarantowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
Stolicę Apostolską reprezentują na tym spotkaniu kanclerz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, biskup Marcello Sanchez Sorondo oraz biskup Mario Tozo, sekretarz Papieskiej Rady Justitia et Pax. Ten ostatni otworzył też obrady prelekcją na temat gospodarka w służbie integralnego rozwoju rodziny ludzkiej. Przedstawił w niej pokrótce główne myśli papieskiej encykliki społecznej Caritas in Veritate. Zaznaczył również, że w trzecim tysiącleciu gospodarka weszła w nową fazę dziejów. Wiąże się ona nie tylko z kryzysem, ale również z globalizacją gospodarczą, za którą nie nadąża polityka. Nowy kapitalizm ma wymiar ogólnoświatowy, a regulacje prawne i struktury polityczne zakres lokalny, właściwy dla dawnych modelów gospodarki, zaznaczył biskup Tozo.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzesza 31 państw, w tym również Polskę. Powstała po II wojnie światowej w ramach planu Marshalla. Dziś wspomaga rozwój gospodarczy państw członkowskich, a także uczestniczy w wypracowywaniu reguł światowej gospodarki.
Do Coventry w centralnej Anglii zjechali dzisiaj duszpasterze akademiccy z całej Europy na swe doroczne spotkanie. Tym razem nie dotyczy ono kwestii duszpasterskich, lecz sprawiedliwości społecznej, pojednania i pokoju. Główne prelekcje wygłoszą anglikański duchowny pracujący w Bagdadzie, katolicki ksiądz uczestniczący w procesie pokojowym w Irlandii Północnej, a także szkocka teolożka zaangażowana w ruch feministyczny i walkę z ubóstwem.
Specjalne przesłanie do uczestników konferencji wystosował sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Agostino Marchetto gratuluje organizatorom podjęcia właśnie takiej tematyki na dorocznym spotkaniu duszpasterzy akademickich. Przypomina też genezę katolickiego nauczania o pokoju w sprawiedliwości, począwszy od soborowej konstytucji Gaudium et Spes. Obficie cytuje wypowiedzi Jana Pawła II, w których mówił on o roli młodych w kształtowaniu nowej rzeczywistości społecznej. Papież Wojtyła był przekonany, że przyszłość jest w rękach młodych. Często też wyznawał, że jest pod głębokim wrażeniem głodu pokoju i sprawiedliwości, jaki spotyka w młodych ludziach, zaznaczył sekretarz Watykańskiej Dykasterii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół na Kubie będzie prowadził dalsze starania o zwolnienie więźniów politycznych, choć nie wiadomo jeszcze, jak dużo czasu będzie to wymagało, powiedział agencji AFP sekretarz tamtejszej konferencji episkopatu. Prałat José Félix Pérez uznał za zachęcające to, co dotychczas udało się osiągnąć dzięki kościelnej mediacji. Skomentował on ostatnie posunięcia komunistycznych władz w tym względzie. Chodzi o warunkowe zwolnienie sparaliżowanego dysydenta Ariela Siglera oraz przeniesienie łącznie 12 więźniów do zakładów karnych bliżej ich rodzinnych miejscowości. 6 przed 2 tygodniami i tyle samo w zeszły weekend.
Za jedynie mały krok uważają natomiast zwolnienie chorego więźnia matki i żony 75 opozycjonistów aresztowanych w 2003 roku, tworzące grupę zwaną Damami w Bieli. Stojąca na ich czele Laura Polian powiedziała dziennikarzom, że oczekują one na zwolnienie co najmniej 10 lub nawet 12 najciężej chorych z przetrzymywanych w kubańskich więzieniach. Uważa ona, że dopiero po zwolnieniu kilkunastu dysydentów będzie można mówić o oznakach dobrej woli ze strony rządu Raula Castro. Wypowiadając się po niedzielnym marszu, który od 7 lat Damy w Bieli odbywają na ulicach Hawany, działaczka wyraziła wdzięczność kubańskiemu kościołowi za wszystko, co czyni w obronie praw człowieka. To właśnie dzięki mediacji hawańskiego kardynała Jaime Ortegi w maju udało się wznowić po 3-tygodniowym zakazie tę jedyną tolerowaną tam dotąd formę protestu.
Trzeba położyć kres blokadzie Gazy. Tamtejsza ludność jest nią wycieńczona, uważa łaciński patriarcha Jerozolimy. Opinię tę wyraził w wywiadzie dostępnym na stronie internetowej Caritas. W ramach administracji kościelnej Strefa Gazy należy do Patriarchatu Jerozolimskiego. Arcybiskup Fuad Tual, który jest równocześnie przewodniczącym Caritas Jerozolimy, mimo trudnej sytuacji ma nadzieję, że młode pokolenia, tak Palestyńczyków, jak też Izraelijczyków, doczekają się pokoju. Nawiązując do izraelskiego ataku na konwój humanitarny zmierzający do Gazy, patriarcha w imieniu katolików Ziemi Świętej potępił wszelką przemoc. Podkreślił, że wszyscy ludzie powinni móc żyć obok siebie w pokoju i wolności, tak muzułmanie, jak Żydzi czy chrześcijanie. Tamtejsi katolicy modlą się o powodzenie negocjacji izraelsko-palestyńskich, o których wznowienie się zabiega.
Trzeba zachować nadzieję, nie wolno nam jej tracić, nawet teraz, gdy sytuacja nie sprzyja negocjacjom, powiedział arcybiskup Tual. Mamy nadzieję, że przyczyniamy się do zbliżenia ludów, realizując projekty Caritas na terytoriach okupowanych. Hierarcha przypomniał, że organizacja charytatywna stale działa na terenach palestyńskich. Jest instytucją katolicką, ale otwartą na wszystkich, o czym dobrze wiedzą korzystający z jej pomocy. W Strefie Gazy pracuje na polu socjalnym, służby zdrowia i edukacji. Otrzymuje wiele solidarnej pomocy płynącej do Jerozolimy z całego świata i nadal jej potrzebuje. Jednak najbardziej konieczny jest pokój. Okupacja utrudnia normalne życie, pójście do pracy, szpitala czy kościoła. Trzeba więc zakończyć blokadę. Zdaniem jerozolimskiego patriarchy szczególne znaczenie ma edukacja, gdyż młodzi, tak Palestyńczycy jak Izraelczycy, urodzili się i wychowywali w klimacie przemocy. Wszyscy politycy i zwierzchnicy religijni winni rozważyć, w jaki sposób to pokolenie może poznać pokój, uważa arcybiskup Fuad Tual.
Indyjski stan Orisa ponownie staje się areną przemocy względem wyznawców Chrystusa. W ostatnich dniach doszło tam do kilku ataków na chrześcijan. 8 czerwca w okręgu Nuapada grupa 6 hinduistów zaatakowała 19-letniego chrześcijanina Bhatta Bivara. Ekstremiści pobili go i zaciągnęli do swojej świątyni, by poddać go rekonwersji na hinduizm. Następnie zdemolowali jego dom i spalili znalezione w nim 4 Biblie. Świadkowie twierdzą, że ekstremiści mieli na celu zamordowanie całej rodziny chrześcijańskiej. Zadowolili się jednak torturowaniem i poniżaniem syna. Policja interweniowała 2 dnia. Na krótko aresztowano 5 sprawców. Będą odpowiadać z wolnej stopy.
Do drugiego epizodu antychrześcijańskiego doszło 9 czerwca w okręgu Deogar. Fundamentaliści zaatakowali małżeństwo Dalitów, które przyjęło wiarę w Chrystusa. Pobito również 3 gości, którzy wzięli udział w uroczystościach dziękczynnych za uzdrowienie chorego dziecka. Tym razem nie wezwano policji, a uczestnicy zdecydowali się nie ścigać sprawców.
Uroczystości związane z zakończeniem roku kapłańskiego odbywały się w kościołach lokalnych na całym świecie. W Korei Południowej 170 księży wyruszyło na pielgrzymi szlak po kilku sanktuariach maryjnych. Trasa peregrynacji miała 16 kilometrów. Razem ze swym biskupem szli kapłani i ponad 3000 wiernych. Na zakończenie uroczystości ordynariusz podseulskiej diecezji oznajmił o wysłaniu koreańskich księży do pracy misyjnej w Chile i we Francji.
Natomiast na zakończenie roku kapłańskiego w Wietnamie, w dawnym Sajgonie, wyświęcono rekordową liczbę 33 nowych księży. Co ciekawe, 30 z nich to zakonnicy, a jedynie 3 to duchowni diecezjalni. Święceń kapłańskich udzielił kardynał Jean-Baptiste Pham Minh Man. W uroczystościach wzięło udział ponad 5000 wiernych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.